Tu Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy cykliczną audycję Szukając Słowa Bożego. Bardzo gorąco witam w studiu Radia Maryja księdza doktora Wojciecha Kardysia, wykładowcę egzegezy biblijnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Witam serdecznie księże profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak zawsze na początku naszego spotkania prośmy o potrzeby dary Ducha Świętego, aby to spotkanie było dla nas owocnym. W naszej cyklicznej audycji Szukając Słowa Bożego sięgamy po teksty 24 niedzieli w ciągu roku. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zagubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi 1 drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami.
Trwamy cały czas w Kościele w roku jubileuszowym, w roku miłosierdzia. Jeszcze kilka tygodni będziemy ten czas przeżywać. I tak się pięknie składa, że na te ostatnie tygodnie mamy w liturgii słowa bardzo konkretny sygnał czy akcent dotyczący miłosierdzia. Słyszeliśmy przed chwilą przypowieść, a właściwie dwie przypowieści, jakie wypowiedział Jezus, a obie dotyczą miłosierdzia w kontekście przebaczenia, bo miłosierdzie, mówiąc najogólniej, przejawia się w tym, że pomagamy komuś, kto jest w potrzebie, to jest jedna strona medalu, oraz przebaczamy. Bóg miłosierny pomaga i przebacza. I właśnie o takim Bogu miłosiernym mowa jest w dzisiejszych przypowieściach, które w pierwszym rzędzie skierowane zostały do celników i grzeszników. Celnicy to byli w starożytnym Izraelu poborcy podatkowi, dlatego nie można łączyć ich funkcji ze współczesnymi urzędnikami, którzy zajmują się ochroną granic czy pilnowaniem, by płacono cło na tych granicach. To jest zupełnie inna funkcja i urząd. A taki celnik starożytny pobierał podatki i płacił je na rzecz okupanta, no bo tak trzeba określić Rzymian. I Palestyna znajdowała się wówczas pod okupacją rzymską. Więc już w pierwszym rzędzie ktoś taki to jest kolaborant, współpracujący z okupantem i już się nie cieszy szacunkiem i życzliwością swoich rodaków. Po drugie, kiedy miał do czynienia z pieniędzmi, to tu przymknął oko, tam do kieszeni coś wziął, tu coś załatwił. Często łączono zatem takich celników z nieuczciwym wzbogacaniem się i z oszustwami. Dlatego też od czci i wiary odsądzano celników i traktowano ich jako wielkich grzeszników. I to właśnie do grzeszników Jezus w pierwszym rzędzie kieruje słowa tych przypowieści. Pierwsza z nich to jest przypowieść o zagubionej owcy. Jezus pyta się tych swoich słuchaczy, któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. W ten sposób postawione pytanie ma charakter retoryczny. To znaczy Jezus zadając je spodziewa się odpowiedzi, że każdy. Tymczasem przecież jest to nielogiczne zachowanie. Właściwie nikt, żaden pasterz nie zrobiłby czegoś takiego, żeby jednej owcy poszukiwać i zostawić na pastwę morze losu, nie wiadomo co się stanie, z 99. Raczej machnąłby ręką, a jakby nie był właścicielem, tylko najemnikiem, wtedy może otrzymałby reprymendę ze strony właściciela tego stada i tyle. Natomiast dobry pasterz, a o takim mówimy, myśląc o Jezusie, tu jest jego obraz, zostawi te 99 i pójdzie za jedną, postępując według naszych kategorii myślenia w sposób wyjątkowo nielogiczny i wręcz paradoksalny. Bo jeśli zostawi 99 owiec i wróci z tą jedną, o ile ją znajdzie, bo jeszcze nie ma gwarancji wcale, że tak będzie, no to przecież może wrócić i wtedy zobaczy, że nie ma pozostałych owiec, albo jest już ich mniej, albo wszystkie pójdą gdzieś i zagubią się. Tymczasem ktoś może powiedzieć, że przecież nie zostawi na pastwisku tych owiec, że zadba o to, by je zamknąć gdzieś w zagrodzie, zabezpieczyć je. Tymczasem i tam one mogą być w wielkim niebezpieczeństwie, bo i podkopać się może jakiś dziki zwierz, bo może piorun uderzyć i spali się całe stado, bo będą zamknięte wrota od tej zagrody. Jest to postępowanie dość nielogiczne. Ale pasterz taki jest, bo kieruje się logiką inną niż często my, logiką miłosierdzia. A jak znajdzie owce, wtedy czytamy, bierze z radością na ramiona. To też jest dosyć nielogiczne. Wielu z nas, znalazłszyby taką owcę, która sprawiła kłopot, bo przecież zagubiła się, zakładamy, z własnej winy, no to pewnie byśmy okazali chociaż zdenerwowanie jakieś. No bardziej nerwowy pasterz to nawet wziąłby kija i gdzieś tę owcę popędzał, no bo przecież musiał tyle czasu stracić i się zmęczyć poszukując jej. A on bierze ją na ramiona. Być może ta owca jest przestraszona, może potrzebuje czułości, no ale tylko taki dobry i miłosierny pasterz może podobnie postępować. Co robi dalej ten pasterz? To też jest zadziwiające. Wydawałoby się, że powinien wrócić do stada, no bo tam czeka na niego 99 pozostałych owiec, a on wraca do domu. Czyli te owce dalej na niego czekają. Co robi? Sprasza przyjaciół, sąsiadów i się wraz z nimi cieszy, bo znalazł owcę, która mu zaginęła. I jeszcze bardziej zaskakująca puenta, czy podsumowanie tej pierwszej przypowieści. Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Tutaj wielu z nas mogłoby się poczuć urażonymi. Bo wielu z nas stara się sprawiedliwie żyć po Bożemu, przestrzegać przykazań, być blisko Boga. A radość z grzesznika, który być może całe życie był z dala od Boga, ale gdzieś nawet może przed samą śmiercią się nawrócił, jest, uwaga, większa niż z 99 sprawiedliwych. Wydaje się nam to nielogiczne. By tę logikę jednak Bożą odnaleźć, trzeba rozszyfrować postacie i wydarzenia, które są zakodowane w tych różnych dosłownych sytuacjach, o których mówi Jezus. Więc pasterzem jest sam Bóg. Owcami są ludzie. Owcą, która zaginęła, jest grzesznik, który zbłądził, nie idzie drogą prawości i dobry pasterz poszukuje go tak długo, aż znajdzie. Jest w tym bardzo zaangażowany. Stara się na wszelkie sposoby, by tego grzesznika znaleźć. A gdy go znajdzie, wcale nie złaja go i nie da mu ostrej reprymendy, tylko z czułością i miłością, właśnie miłosierdziem dobrego ojca i pasterza przygarnie do swego serca i będzie się cieszył. No a ta radość to jest radość niebian, którzy się cieszą z tego jednego, który mógłby nie osiągnąć zbawienia i pójść na potępienie, ale Bogu dzięki wrócił albo dał się Bogu odnaleźć. Czytałem gdzieś w jednym z komentarzy dosyć ciekawą i myślę przekonującą interpretację czy analogię do tego właśnie trudnego fragmentu. Myślę tu o tej radości, że w której autor podał przykład matki mającej kilkoro dzieci. Jedno z dzieci jest bardzo chorowite i zdarzyło się, że to dziecko wylądowało w szpitalu w bardzo ciężkim stanie i kiedy po kilku tygodniach matka przyszła je odebrać, to dziecko i przyprowadziła do domu, to nastała w domu wielka radość. I można w tym kontekście powiedzieć, że ta matka cieszy się bardziej z tego, że to dziecko wróciło do zdrowia, niż z tego, że pozostałe dzieci są zdrowe. Co przecież nie oznacza, że z tego drugiego faktu się nie cieszy. Tylko w tym momencie akcent jest położony na radość z powodu powrotu tego chorego. Więc jeśli widzimy, że powrót grzesznika to jest wielka radość, a przygarnięcie go przez pasterza oznacza Boga przebaczającego i darzącego miłosierdziem, to nasza logika być może tego nie jest w stanie znieść, ale logika miłosiernego Boga często jest inna.
Księże profesorze, sięgamy po kolejne teksty.
Tak, jeszcze może tak do chciałbym powiedzieć do drugiej przypowieści, bo właściwie mamy tutaj te dwie. I to jest z kolei ten sam temat, tylko inny obraz. To jest kobieta, która poszukuje drachmy. Drachma to była moneta grecka, mniej więcej odpowiednik jednego denara. Skądinąd wiemy, że jeden denar to była zapłata za dzień pracy niewykwalifikowanego robotnika. Więc to była suma, powiedzmy, taka, jaką może dzisiaj zarobić ktoś, kto ma najniższą krajową za jeden dzień pracy, by trzeba było tę jego wypłatę podzielić na dni robocze i to byłoby tyle. I dużo, i niedużo. Dla kobiety było dużo, ona miała 10 drachm. I kiedy zgubiła tę jedną, wówczas zapaliła światła w domu, a trzeba wiedzieć, że ludzie ubodzy nie mieli okien, więc te domy były ciemne. Jedynie przez drzwi można było trochę światła wprowadzić, ale to tylko w dzień. Natomiast, żeby rozświetlić takie pomieszczenie, trzeba było zapalić światła, lampę oliwną. Ale ta kobieta nie tylko, że zapaliła światło, wymiatała w domu, miotłą szukała tej drachmy, ponieważ jako osoba uboga miała też i ubogi dom. Ten dom był prawdopodobnie położony na jakimś podłożu skalistym, więc nierównym, ze szczelinami różnego typu i ten pieniądz gdzieś tam mógł wpaść i nawet przy dobrej lampie i wzroku jej, tej kobiety, nie byłoby możliwe odnalezienie go. Dlatego też delikatnie miotłą ona zamiatała i wsłuchiwała się, czy nie usłyszy brzdęknięcia jakiegoś. To byłby znak, że tam jest ta moneta ukryta. Zadziwia nas jej wielkie zaangażowanie i determinacja, ale to jeszcze nie jest nielogiczne. liczne. Natomiast kiedy czytamy, że po znalezieniu tej drachmy ta kobieta sprosiła przyjaciółki i sąsiadki i się z nią, z nimi radowała tym, że znalazła utraconą monetę, to się wydaje już trochę mniej logiczne. Znając gościnność starożytnych Żydów, możemy przypuszczać, że musiała ta kobieta czymś poczęstować swoje sąsiadki. Żeby czymś poczęstować, to trzeba wydać jakąś sumę pieniędzy. A skoro z taką determinacją szukała tej jednej drachmy, to była osobą ubogą. Może wydała część albo całą sumę znalezioną, żeby się spotkać z sąsiadkami, je poczęstować i się z nimi radować. Po co zatem aż tak mocno szukała? Tu jest też ten moment nielogiczny. Ale zakończenie, w przeciwieństwie do poprzedniej przypowieści, jest już nie zadziwiające, bo słyszymy, że tak samo powstaje radość wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Nie ma tutaj porównania bardziej. Po prostu jest radość. A gdzież ten grzesznik? Ano, on jest zobrazowany poprzez tę zagubioną monetę. Tam była owca, tu jest moneta. Tam był mężczyzna, który pracował jako pasterz. Tu jest kobieta, która jest w domu i to ona obrazuje Boga poszukującego grzesznika. Jest na szczęście moment odnalezienia, to jest oznaka grzesznika, który się nawraca i wreszcie podobna radość. Ja chciałbym się jeszcze w tym momencie odnieść do trzeciej przypowieści. Nie słyszeliśmy jej słów, bo ona jest bardzo długa, to by też zabrało nam czas na to, by się zatrzymać nad komentarzem do dzisiejszych czytań, ale jeśli gdzieś któryś z kaznodziejów wybierze dłuższą wersję Ewangelii, bo to jest alternatywna forma, to będzie można usłyszeć trzecią przypowieść, dobrze nam znaną i wielokrotnie interpretowaną przypowieść o synu marnotrawnym, albo lepiej powiedzieć o dwóch synach i ojcu, czy o ojcu miłosiernym. Myślę, że nie trzeba tej przypowieści przywoływać, ja tylko wskażę na pewne momenty, gdzie to Boże miłosierdzie szczególnie widać, ale także to miłosierdzie przyjmuje charakter według naszych kategorii ocen nielogiczny i wręcz paradoksalny. Pierwszy moment, który jest dosyć trudny do zrozumienia, to jest fakt, że ów młodszy syn, bo ojciec miał dwóch, przyszedł do ojca i mówi: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. To jeszcze nie jest dziwne, bo tak się rzadko, ale zdarzało, że w Izraelu, kiedy ojca było na to stać, to wtedy mógł synowi proszącemu o swoją część dziedzictwa to dziedzictwo przekazać za życia. Chociaż lepiej było i zachęcano ojców, aby nie robili tego, kiedy żyją, tylko po ich śmierci w ramach spadku synowie dostaną swój dział. Można było jednak, więc ojciec się zgodził. Co jest dziwne w tym wszystkim, że syn zachował się bardzo niegrzecznie, bo nie mówił: ojcze, bardzo cię proszę, albo czy byłaby taka możliwość, żebym otrzymał ten dział, który mi przysługuje i tak dalej. Nie, on mówi krótko: ojcze, daj mi. Mówi w trybie rozkazującym, tak jakby nie spodziewał się żadnych sprzeciwów ze strony ojca, a ojciec wielkiej pokorze nic nie powiedział, tylko zadość uczynił tej prośbie swego syna. Już nie będę opowiadał o tym upadku moralnym tegoż syna, o tym jak się całkowicie, jak upadł na samo dno, żywiąc się strąkami, które jadły świnie, a on te świnie pasł, bo znamy dobrze tę historię i znamy historię powrotu do ojca. Najpierw był namysł, wyszło od zwykłej sytuacji, kiedy pomyślał o tym, że wielu najemników ojca ma dużo, dużo lepiej, bo mają jedzenie i mają zagwarantowane bezpieczeństwo życiowe, a on, biedak, jak zdoła wykraść świniom trochę tych strąków, to się naje, a nie wie, co będzie jutro, bo w tej krainie nastał głód. Bardzo pragmatyczne podejście i praktyczna sytuacja. Postanowił powrócić do domu tylko i wyłącznie z tego powodu, ale za chwilę zastanowił się, że to chyba trochę za mało i to jest trochę chyba jeszcze nieuczciwe, że musi powrócić jeszcze z innego, dużo ważniejszego powodu. Musi wrócić i przeprosić ojca. Przygotował sobie nawet mowę i mówi, tak sobie myślał jeszcze, mówił do siebie: jak spotka ojca, to mu powie: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Z wielką pokorą i skruchą postanowił w ten sposób przemówić do Ojca. No i teraz spotykamy Ojca. Przypominam, że miłosierdzie Boże, a za obrazem Ojca ukryty jest sam Bóg, jest jakimś takim tematem wiodącym dzisiaj, dlatego zwróćmy uwagę, jak to miłosierdzie w praktyce jest przez Ojca pokazywane. Czytamy, że kiedy był daleko, to znaczy jeszcze ten syn, ujrzał go ojciec i wzruszył się głęboko. To nas jeszcze nie dziwi, no bo przecież mimo, że ten syn w sposób niegodny postąpił, to przecież był dzieckiem ojca, więc każdy ojciec, nawet jak dzieci broją, no przecież je kocha i się wzrusza. Wybiegł naprzeciw niego. To chyba za dużo. Zakładamy, że to był człowiek starszy, zatem nie przystoją pewne zachowania i ruchy i emocje zbyt mocno okazane. Mógł spokojnie poczekać, aż syn podejdzie. Dalej rzucił mu się na szyję i ucałował go. To też chyba zbędna według naszej logiki reakcja. Wystarczyłoby okazać chłodną, zdystansowaną życzliwość, a z czasem, kiedy sytuacja się wyjaśni, dalej okazywać już emocjonalnie swoją bliskość względem syna. Ojciec natomiast zachował się w taki właśnie sposób spontaniczny. Syn przedstawił formułkę, którą wcześniej przygotował, w której wyraził ogromną skruchę. Mądry i rozsądny rodzic w tym momencie by coś odpowiedział na takie słowa, albo by powiedział: dobrze, to ja się na ciebie nie gniewam, ale pamiętaj, musisz ponieść karę konsekwentnie za twoje czyny i tak dalej. Cokolwiek pedagogicznie rzecz ujmując powinien zrobić i okazać jakąś reakcję. A on jakby zignorował ten ojciec słowa syna, bo zwrócił się w tym momencie do sługi i mówi: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Chwila, możemy powiedzieć, dlaczego od razu najlepszą? No bo to, że trzeba dać temu człowiekowi, który no niestety był brudny, na pewno śmierdział, bo wracał od pracy ze świniami, więc było to naturalne, że powinien się umyć, przebrać, no ale czemu zaraz najlepszą szatę? Dajcie mu też pierścień na rękę, mówi ojciec. Pierścień jest symbolem władzy. Przecież on, syn, chciał być jednym z najemników, albo nawet najmniejszym spośród nich, a ojciec przywraca mu godność dziedzica i daje mu pierścień i sandały na nogi. Sandały nosili w przeciwieństwie do niewolników ludzie wolni, więc to była oznaka tego, że ojciec wcale nie chce traktować tego syna jako kogoś najmniejszego, czy ukarać go przez choćby chwilowe potraktowanie go jako najmniejszego spośród wszystkich najemników. On go przyjął po królewsku. Dalej kazał sługom przynieść utuczone ciele, zabić i ucztować z tej radości, że odnalazł syna. Nakarmić zgłodniałego syna, to by było normalne zachowanie, ale od razu organizować taką wystawną ucztę i to wydaje nam się nielogiczne. I wreszcie ten ostatni, taki smutny akcent. Pojawia się na horyzoncie starszy syn, który ojca nie opuścił, który swojej sprawiedliwości może z pewnym dystansem, tak to czujemy, ale służył ojcu. No i miał pretensje, że ojciec wyróżnił tego brata jego, który tak wiele nabroił i że tak wielką i wspaniałą ucztę z okazji powrotu marnotrawnego syna zgotował, że obraził się, nie chciał przyjść, no bo on, służąc ojcu, nigdy nie doczekał się choćby zwykłego koźlęcia, nie wcale utuczonego cielęcia, zwierzęcia się nie doczekał za lata posłusznej i wiernej służby. Dlatego się obraził i ojciec musiał wyjść i musiał interweniować, próbował mu wytłumaczyć, ale chyba na niewiele się to zdało. Ilu z nas, a mówimy tu o miłosierdziu, które bywa z naszej perspektywy nielogiczne, jakoś tam odnajduje się w osobie tego starszego syna. Oczywiście, kiedy słyszymy że na kazaniach, że się piętnuje jego zachowanie, że tak nie powinien postępować, to wtedy my to taimy. Ale ile jest w nas, w naszym myśleniu właśnie takiej sympatii wobec starszego syna? Tym bardziej, że widzimy grzeszników, a teraz już przechodzimy do tego głębszego obrazu tej przypowieści, wracających do Boga, a my sami staramy się całe życie być blisko Boga i kiedy zgrzeszymy, się spowiadamy, staramy się przestrzegać przykazań, no to czasem możemy poczuć w sercu, już nie chcę powiedzieć zazdrość, ale jakąś taką niesprawiedliwość, że do nieba dostają się tacy ludzie jak dobry Łotr, który całe życie pewnie grzeszył, a od Jezusa otrzymał zapewnienie tego, że będzie w raju, i taki, który od urodzenia przestrzega Bożego prawa. To jest właśnie ten dylemat. Ojcem jest Bóg. Jak widzimy, wykazałem to przed chwilą w kilku miejscach, postępuje on wręcz nielogicznie, paradoksalnie, inaczej niż byśmy często my tak postępowali, a dlatego, że kieruje się logiką miłości. Kiedy powraca do niego grzeszny syn, czyli grzesznik, który gdzieś tam w życiu się zagubił, tak się cieszy, że nieraz powoduje jakieś takie uczucia oskarżenia, czy postawy roszczeniowe i oskarżenia ze strony tych sprawiedliwych, a tych obrazuje, niby sprawiedliwych, obrazuje ten starszy syn. Jak więc widzimy, te trzy przypowieści skierowane najpierw, w pierwszym rzędzie do grzeszników i celników, ale także faryzeuszy, bo oni tam byli obecni, w drugim rzędzie do nas wszystkich, zawierają wyraźny przekaz. Bóg jest miłosierny, szalenie nas kocha i z tego wynika nawet po ludzku niezrozumiałe jego postępowanie, bo kiedy może podzielić się swym wielkim miłosierdziem, czyni to naprawdę obficie, a z naszej perspektywy trochę nawet nielogicznie.
Księże profesorze, sięgnijmy po pierwsze czytanie. Czytanie z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: Stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócił się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem otwartym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądę ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.
Teraz cofnijmy się o kilkaset, nawet prawie 1000 lat od tych wydarzeń, o których słyszeliśmy, czyli od spotkania Jezusa opowiadającego przypowieści swoim słuchaczom, do czasów, kiedy to Izraelici wędrowali przez pustynię. Słyszeliśmy o tym, że Mojżesz przebywał na górze Synaj, gdzie rozmawiał z Panem, a tymczasem lud pozostawał na dole. Niestety lud się sprzeniewierzył Bogu i Pan sam poinformował Mojżesza, co się stało, i powiada, że po pierwsze zawrócili, w ogóle nazywa Izraelitów, mówiąc do Mojżesza, ludem Twoim, lud Twój, zwykle mówił lud mój. Tu już pokazuje dystans do tego narodu, który się okazał być niewiernym. I co ten naród zrobi? Po pierwsze, mówi Bóg, zawrócili z drogi, to szybko i to nagle, dopiero co niby wykazywali wierność, a teraz idą w drugą stronę. Co się takiego zatem stało? Mówi dalej Jezus, Bóg, utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, a więc w miejsce Boga uczynili sobie cielca odlanego z metalu i oddawali mu pokłon. Przecież to tylko Bogu należy się oddawanie pokłonu, to jest znak wielkiej czci względem Niego. A oni kłaniali się posągowi, mało tego, złożyli ofiary temuż posągowi. a to Bogu się przynależą ofiary. I jeszcze do tego głupio mówili sami do siebie: Izraelu, oto twój Bóg. W lekcjonarzu jest to słowo Bóg zapisane z małej litery, no bo chodzi o tego cielca, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Przecież ten Bóg pisany z wielką literą, któremu na imię Jahwe, to on wyprowadził Izraelitów z Egiptu, z domu niewoli, a oni teraz przypisywali temu niememu cielcowi wykonanemu z metalu takie zasługi i składali mu ofiary, oddawali mu pokłon. To się bardzo Bogu nie spodobało. Więcej, bardzo Boga rozgniewało, bo jest to forma bałwochwalstwa, albo innymi słowy idolatrii, oddawania czci obcym bogom. I to tak, które nie istnieją, bo poza tym Bogiem, który jest jedynym prawdziwym, nie ma innych bogów, a oni składali hołd cielcowi. I dlatego nie możemy się dziwić, że spowodowało to ogromny gniew Boga. A jeśli jest wina i jeśli jest Boży gniew, no to musi być kara. I ten lud o twardym karku, jak nazwał Pan Izraelitów w obecności Mojżesza, miał być przez gniew Boży wyniszczony. A więc właściwie naród miał przestać istnieć. Za wyjątkiem Mojżesza, bo Mojżesz nie zgrzeszył. Mojżesz był w tym czasie na górze Syna i nawet nie wiedział, co się tam na dole dzieje. Więc miała nastąpić zguba, miał być ten naród wyniszczony, stracony przez Boga za to, co zrobił. I w tym momencie Mojżesz, pomijając to, że nie skorzystał z propozycji, jaką dał mu Bóg, bo Bóg chciał z niego uczynić wielki lud, a pozostałych Izraelitów stracić, to ten Mojżesz usilnie prosił Boga za ludźmi i wcale nie mówił: Panie Boże, ten lud nie jest taki zły. Nie. Był świadom, że nabroili jego rodacy i to bardzo mocno, ale się pytał Boga: dlaczego płonie gniew twój przeciw ludowi twemu? I powoływał się na wydarzenia z historii. Po pierwsze, przecież to Bóg wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej, pokazał swoją moc, więc skoro wtedy wyzwolił, może dalej teraz przymknie oko na to, co ten lud uczynił. Po drugie, wspomniał Mojżesz na Abrahama, Izaaka i, spodziewalibyśmy się, Jakuba. Natomiast drugie imię, późniejsze Jakuba, to jest Izrael. Mojżesz celowo używa określenia Izrael, bo to jest z jednej strony imię Jakuba, ale z drugiej strony jest to nazwa narodu. Więc bardzo, bardzo przemyślany sposób pokazuje tych wielkich, wybitnych, wiernych Bogu bohaterów z historii narodu, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Izraela. Pokazuje, że ten Izrael, który jest teraz, być może choćby ze względu na zasługi przodków, mógłby zostać ocalony. A więc może... I jeszcze trzecie nawiązanie, to jest nawiązanie do obietnic, które Bóg złożył. Mówił Abrahamowi, a Abraham wtedy nie miał z Sarą żadnego dziecka, że uczyni potomstwo liczne jak gwiazdy niebieskie z Abrahamowego, będzie to Abrahamowe potomstwo. I Abraham, który nie miał żadnej ziemi, usłyszał, że kiedyś to potomstwo jego ziemię posiądzie. To skoro obiecał Bóg, dał te dwie obietnice, no to jak teraz może wytracić naród? Z tego wynika, że obietnice nie zostaną zrealizowane. Widzimy zatem, że Mojżesz szuka różnych argumentów. Przede wszystkim wstawia się, okazuje też i skruchę w imieniu swoich rodaków. I przekonał Boga. I wreszcie czytamy w ostatnim zdaniu pierwszego czytania: wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. To jest takie bardzo być może suche stwierdzenie autora tekstu, bo w Ewangeliach mieliśmy tekst nacechowany bardzo emocjonalnie, jeśli chodzi o zachowanie przebaczającego Boga. Natomiast tutaj tylko sucha informacja. Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Ale jak na przekaz Starego Testamentu, to już są bardzo mocne słowa. Skoro nie była wina, była zamierzona kara, kary nie będzie, to znaczy, że w tym miejscu zadziałało miłosierdzie. Ono nie jest tak nazwane, ale w ten sposób możemy to określić. A więc jak widać, również w pierwszym czytaniu przebaczenie Boże, miłosierdzie Boże jest także widoczne.
Sięgnijmy po Księgę Psalmów, psalm 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem. Ty, Boże, nie gardzisz.
Tak, to piękny, przebłagalny psalm, w którym autor prosi Boga o miłosierdzie, o litość, o zmiłowanie. Tu pojawiają się różne określenia, które pokazują całe bogactwo wielki wymiar tego, czym jest miłosierdzie. A słowa te przypisywane są Dawidowi, ale po kolei. W jakich okolicznościach one padły? Żeby już za długo nie mówić, powiem tylko krótko. Otóż król Dawid zgrzeszył i to w tym kontekście tego psalmu podwójnie. Po pierwsze, postanowił zwieść kobietę, którą przez przypadek razu pewnego zobaczył, będąc na tarasie swego królewskiego pałacu. Kobiecie było na imię Batrzeba. No i dopuścił się grzechu cudzołóstwa z nią. Cudzołóstwa, ponieważ ona miała męża. Mąż na imię było Uriasz Hetyta, z pochodzenia był dowódcą wojsk, w wojsku Dawida, dlatego też wiele czasu przebywał na wojaczce i w tym czasie kobieta pozostawała sama w domu, no i doszło do tego grzechu, który stanowi sprzeniewierzenie się Bożemu prawu, no bo przecież dekalog mówi wyraźnie, że nie wolno cudzołożyć. Ale jeszcze to nie jest najgorsze. Dawid dopuścił się kolejnej zbrodni, już tak to należy określić, ponieważ postanowił pozbyć się przeszkody i Uriasza Hetytę pozbawić życia. Oczywiście zrobił to w białych rękawiczkach, sam nie wziął żadnego narzędzia, by zadać mu śmierć, ani wprost o tym nie mówił, tylko polecił dowódcom, żołnierzom, tym, którzy byli zaufani i mu posłuszni, aby podczas walk z wrogami wyjść na sam przód, gdzie walka była najbardziej zagorzała, wraz z Uriaszem mieli tam wyjść i w pewnym momencie wycofać się i pozostawić Uriasza sam na sam z licznymi wojskami nacierającymi na niego, tak żeby po prostu nie miał szans. Czyli de facto to było skazanie Uriasza na śmierć. A wtedy już mógł legalnie jego już byłą żonę poślubić. Dopuścił się zatem i cudzołóstwa, a w praktyce także i zabójstwa. Złamał dwa przykazania Boże. I dlatego, kiedy prorok Natan, jego nadworny prorok, przybył do króla, wówczas przekazał w pięknej przypowieści o bogaczu i o biedaku i o owcy, warto ją przeczytać, nie czas, żeby tu ją przywoływać, no, dowiedział się, że popełnił zło, że Bóg o tym wie i Bogu się to nie podoba, wówczas nie tłumaczył się, nie usprawiedliwiał, tylko z wielką skruchą i pokorą przyznał się do błędu i właśnie w tym kontekście miał powstać psalm. Zmiłuj się nad mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Skruszonemu grzesznikowi Bóg nie mógł odmówić miłosierdzia. Owszem, kara nastąpiła, no bo to jest też tak, że nie zawsze Bóg od kary odstępuje, ale wina została darowana. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że król wyraził bardzo konkretną skruchę i żałował za swój grzech, a po drugie, że Bóg jest miłosierny i chętnie z grzesznikiem, grzesznikowi tego miłosierdzia udzieli i mu je okaże. Wracamy znowu do Boga przebaczającego, do Boga miłosiernego, bo to jest temat dominujący w dzisiejszych czytaniach.
I drugie czytanie, czytanie z Nowego Testamentu. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Dzięki składam temu, który mnie przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźnierce, prześladowce i oszczerce. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości w niewierze, a nadmiarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka ta zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy, lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
Jak słyszeliśmy, miłosierdzie w tym krótkim fragmencie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza zostało wprost przez apostoła wspomniane. Ale znowu po kolei. Sam Paweł stwierdza, że kiedyś był bluźniercą, prześladowcą i oszczercą. Wraca wspomnieniami do lat minionych i od razu wspomina, że w ten sposób postępował, ale był nieświadomy. Paweł, jako człowiek bardzo inteligentny, dobrze wykształcony, jednocześnie gorliwy wyznawca judaizmu, a nadto jeszcze faryzeusz, był przekonany, że w interesie jego narodu, w interesie religii, w interesie samego Boga będzie zwalczać rodzącą się coraz bardziej prężną sektę żydowską, za jaką uznawano chrześcijaństwo. Uważano, że to jest jakaś herezja, jakaś odszczepieńcza grupa, która rośnie w siłę, a przez to zagraża tej właściwej religii. I dlatego też w przypływie gorliwości, nie wcale złośliwości, dlatego mówię, że to była jego nieświadomość, próbował robić wszystko, co w jego mocy, by z tą sektą walczyć. Kiedyś zdarzyło się, że ukamienowano Szczepana, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. I Paweł biernie brał udział w tym wydarzeniu, ponieważ stał i pilnował szat tych ludzi, którzy w tym samym czasie kamienowali tego wyznawcę Chrystusa, jakim był Szczepan. Na razie to była bierność Pawła. Być może wtedy zapłonął gorliwością, by w sposób aktywny przeciwdziałać chrześcijaństwu i dlatego też uzyskał u arcykapłanów w Jerozolimie pozwolenie na to, by udać się do Damaszku, do Syrii i tam w prężnie działającej diasporze pierwszych chrześcijan siać zniszczenie i po prostu nawet fizycznie niszczyć tych ludzi, którzy wyznawali Chrystusa. I jak dobrze pamiętamy też z Dziejów Apostolskich, w drodze do Damaszku nastąpiło wydarzenie wyjątkowe i nietypowe. Otóż miał Paweł, jeszcze wtedy używał imienia Szaweł, wizję Chrystusa. I Chrystus zapytał: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Od tego momentu, po tej krótkiej rozmowie, Paweł postanowił zupełnie odmienić kierunek swej działalności i z równie wielką, a może jeszcze większą gorliwością zaczął głosić Chrystusa, jego naukę, głosić Ewangelię. A więc wspominał niejednokrotnie moment, który nazywamy jego nawróceniem. Był kiedyś bluźniercą, prześladowcą i oszczercą, ale jak wspomina w liście do Tymoteusza pierwszym, dostąpiłem jednak miłosierdzia. Wspomniał o tym raz, potem drugi raz wspomniał o wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie, a miłość i miłosierdzie to są pojęcia ze sobą zbliżone i w pewnym zakresie nawet nachodzące na siebie. I wreszcie wspomina wprost Chrystusa, który przyszedł na świat zbawić grzeszników. I siebie określa jako pierwszego z nich. Zbawić, czyli wybawić. Wybawić z niewoli grzechu. Przez śmierć na krzyżu, a potem przez zmartwychwstanie, Jezus dał nam wszystkim, przyniósł odkupienie i szansę na zbawienie. I dlatego nie pozostajemy w szponach grzechu, jeśli się do Niego zwracamy i prosimy o miłosierdzie. Paweł tego doświadczył. Wprost wreszcie wspomina. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszy Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne. Znowu wraca motyw Bożego miłosierdzia, który dominuje w dzisiejszych czytaniach i dlatego, tak jak mówię na początku, dobrze się składa, tak po ludzku, przez przypadek, można w ten sposób to powiedzieć, że niezależnie od tego, czy jest rok miłosierdzia, czy nie, takie czytania 24 niedzielę w cyklu roku C się powtarzają. Jednak to, że one są teraz wyeksponowane, że pojawia się w nich motyw Boga miłosiernego, to jest bardzo dobrze, bo jeszcze raz ukazuje nam, jaki jest Bóg. On przebacza zawsze skruszonemu grzesznikowi. Ale nie tylko chodzi o to, by podziwiać Boga miłosiernego i samemu z miłosierdzia korzystać, ale by Boga w tym, jak On kocha, jak On pomaga i jak On przebacza, jak najskuteczniej Go naśladować.
Bardzo dziękuję za tę refleksję, za ten komentarz. Drodzy Państwo, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Gościem naszej audycji jest ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca egzegezy biblijnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Państwa zapraszam także do współtworzenia tego spotkania, przypominając numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 55. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Audycja Słuchając Słowa Bożego. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic. Jako że w Biblii nie ma zbędnych słów, chciałabym o takie jedno słowo z Ewangelii zapytać. Dobry pasterz, a na pustyni owce zostawił. Nie u wodopoju, nie na pastwisku, tylko to jakieś znaczenie powinno mieć, prawda? I drugie pytanie, ten ojciec jednak, nie wiem, z tym marnotrawnym synem, że jednak ja jako kobieta od razu bym drugiego sługę posłała na pastwisko i że do brata, że wrócił brat. A nie, to jednak troszkę trwało, bo uczta już była muzyka, to się za 5 minut... Tego nie dało zorganizować. To już był wieczór, ten cały dzień tam pracował i dopiero się dowiedział jakby. Takie dwa pytania chciałam zadać.
Bardzo dziękujemy. Panie Ewo, księże profesorze, proszę bardzo.
No tak jak już wspomniałem, bo to są bardzo ciekawe i cenne uwagi. I mamy tutaj do czynienia z sytuacjami, które z naszej perspektywy, rzeczywiście są nielogiczne. Ja to próbowałem właśnie podkreślać. I rzeczywiście, jakby tak spojrzeć, dobry pasterz tak dobry, że będzie z wysiłkiem wielkim poszukiwał jednej owcy, a kto zatroszczy się o te 99 pozostawionych? Rzeczywiście, dla nich on nie jest, tak można odnieść wrażenie, dobrym pasterzem, bo je zostawił. Ale no, nie ma co się nad tym zbyt mocno zastanawiać. Zresztą komentatorzy, egzegeci radzą nie wchodzić w szczegóły, bo one nic nie wnoszą. Na pewno w tych przypowieściach nie należy dosłownie wszystkiego odczytywać. I dzisiaj, gdyby jakiś pasterz chciał dosłownie, czy hodowca jakiejkolwiek zwierzyny chciałby w ten sposób postąpić, to na pewno ja bym był pierwszy, który by mu odradzał szukanie w dosłownym tego znaczeniu słowa jednego zwierzęcia i pozostawienie całej trzody czy stada, no bo to jest rzeczywiście nielogiczne. Dlatego po prostu Jezus opowiadał tę przypowieść, nie wnikając w szczegóły, i dlatego myślę, że my też nie powinniśmy tego robić. Podobnie jak jest i z tym synem. Pewnie rzeczywiście nie da się w ciągu kilku minut zorganizować takiej uczty, tym bardziej, że mogło być późno, bo jak wracał z pola starszy syn, to pewnie już pod wieczór, no to trzeba czasu, trzeba organizacji, trzeba nawet tego, by to utuczone ciele no, się upiekło, no to nie jest tak łatwo. Więc też nie odszukiwałbym dosłownie prób wyjaśnienia wszystkiego w ten sposób. To jest raczej pewien paradoks, który ma bardziej uwypuklić nielogiczność miłosiernego Boga, że on jest tak miłosierny, że po naszemu nawet nielogiczny. I po trzecie wreszcie, musimy wziąć pod uwagę, że u Semitów, w ogóle w tamtej kulturze Bliskiego Wschodu, zwłaszcza w starożytności, a często w słowach Jezusa, spotykamy się z tak zwaną hiperbolą, czyli formą wypowiedzi, nazywamy to po polsku przesadnią, gdzie Jezus wykorzystuje nieraz bardzo mocne słowa, które dosłownie brane wprowadzają nawet nas w pewną konfuzję. Mamy nieraz poczucie, że chyba nie tak powinno to wyglądać, a dopiero kiedy się bliżej im przyjrzymy, to widzimy, że ich przekaz jednak jest dużo łagodniejszy i nieco inny.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna.
Witam, Panie Krzysztofie.
Co do właśnie tych 99 owiec pozostawionych, to właśnie mój duwikary nam to wytłumaczył w tym roku, to usłyszałem niedawno. I tak jak ksiądz profesor, że to jest taka właśnie przenośne, że to jest takie retoryczne pytanie, a oni wszyscy wiedzieli, że tak się nie robi. Ponieważ jak się, jeżeli nawet owca zginie nawet ze strzeżonego miejsca, i jak się on przyprowadzi, to ona potem inne jeszcze odprowadza, jeszcze ucieka z innymi. Także po prostu taką owcę się już się konsumuje. I także oni wszyscy wiedzieli, że nie tak, a on jest tak miłosierny, że właśnie jednego grzesznika szuka. To po prostu podkreślenie takie, że tak się w czytelnym nie robi, a Bóg jest miłosierny i po prostu jemu na jednym zależy, chociaż pasterzowi na jednej owce nie zależy. Oni to wszyscy wiedzieli. My tego nie wiemy, bo nie jesteśmy pasterzami. I tak. I no więc także dziękuję bardzo, z Bogiem, z Maryją.
Dziękuję, Panie Krzysztofie. Proszę bardzo, księże profesorze.
Można by powiedzieć, że każda z tych 99 owiec miała, jeśli tak idąc za tym tokiem, takie przeświadczenie, to znaczy grzesznik, który jest zobrazowany przez te owce, że gdyby jej, tej owcy, innej się zdarzyło też zaginięcie, by się potknęła noga, mówiąc tak idiomatycznie, to ten pasterz z równie wielką gorliwością pójdzie jej szukać. Także w tym kontekście no pewnie nie było żadnej zazdrości pomiędzy owcami. Natomiast jeszcze raz to podkreślam, widzimy, jak miłosierny jest Bóg. My byśmy tak nie postąpili, albo właśnie tę owcę tak potraktowali. No, ja się nie znam na tej zwierzynie hodowlanej, ale być może rzeczywiście już trzeba taką owcę, gospodarz to wie, może pozbawić życia, no że i tak dalej, no nie wiem. Niemniej jednak dobry pasterz tak nie postępuje. No właśnie, jakby tak patrzeć na Boga, który jest absolutną miłością, sprawiedliwością i doskonałością, to każdy nasz grzech, choćby najmniejszy, jest ogromną obrazą Jego majestatu i zasługuje na wielką karę. Wielki grzech nawet by może po ludzku według sprawiedliwości naszej zasługiwał na właśnie karę śmierci. Ale tak Bóg nie postępuje. On zawsze daje szansę, żeby grzesznik dał się odnaleźć, a gdy ten wykaże skruchę, gdy ta owca wykaże skruchę względem pasterza, to pasterz zawsze przyjmie ją i przytuli do swego serca.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Sokoła Podlaskiego, mam na imię Bogusław. I konkretnie odnalazłem się w Ewangelii, właśnie w tych trzech przypowieściach, które obrazują właśnie to olbrzymie miłosierdzie Boże. Mianowicie konkretnie byłem tą i tyle owcą, co tym kozłem, co to się zagubił i rzeczywiście Pan Jezus mnie szukał, bo się zagubiłem i odnalazł mnie, rzeczywiście doprowadził mnie do domu, czyli do kościoła. I skierował właśnie moje kroki właśnie do konfesjonału, gdzie konfesjonale wyznałem te swoje grzechy, powróciłem do kościoła. I w tej drugiej przypowieści o tej kobiecie, to rzeczywiście też się czułem właśnie tą kobietą, bo tyle co tam znałem troszeczkę tą historię starożytną, to ona najprawdopodobniej miała ten naszyjnik z tymi 10 drachmami i przy sprzątaniu pewnie go rozerwała i go po prostu, no, 9 znalazła, a 10 uchylnie szukała. No ja tutaj też widzę, że muszę tą przypowieść rozpatrywać w sensie duchowym, bo też po prostu każda taka drachma to jest jakaś wartość duchowa, więc pierwsze to otrzymałem życie od Pana Boga i to jedna drachma, drugie to chrzest i dalej też bierzmowanie i tak dalej. I ja też po prostu to zagubiłem, ale później też żona szukała usilnie właśnie tej drachmy. Wspólnie żeśmy szukali, jakoś żeśmy odnaleźli, Pan Bóg nas po prostu z powrotem przygarnął. No i teraz tak króciutko ta trzecia przypowieść, to odnosi się aktualnie do dzisiejszych czasów, kiedy już jestem blisko Pana Boga, dzięki Panu Bogu. I nieraz mam takie wrażenie, że jestem blisko Pana Boga, blisko sakramentów, ale jakby tego Boga nie czuję zachowuję się jako ten starszy syn, ten ignorant, bo jestem blisko Pana Boga i ciągle muszę zdawać sobie sprawę, że On jest Ojcem, że On mi wszystko daje i żeby nie zachowywać się po prostu głupio w stosunku do Pana Boga. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Bogusławie za to piękne świadectwo. Księże profesorze, proszę bardzo.
No to jest też ciekawa sprawa, bo z jednej strony, tak jak Pan wspomniał, był, może Pan akurat tego tak nie nazwał, ale w jakimś sensie tym synem marnotrawnym, a teraz jest bardziej tym synem starszym. Ja myślę, że trzeba by starać się być trzecim synem. On nie jest wspomniany, ale to jest taki syn, który Bogu jest wierny, ale nie jest zazdrosny żadnego z braci i nie ma postawy roszczeniowej wobec ojca. Natomiast wracając do tych drachm, rzeczywiście nosiły często kobiety, zwłaszcza ubogie, bo to wcale ten naszyjnik z drachmami, to nawet nie chodziło o to, że ona była ozdobą, ta drachma, no bo te 10 monet to jakiś tam szału nie robiło jako sprzęt jubilerski czy jakiś ozdobnik. One często były noszone po to na szyi, by się nie zagubiły. Niektóre kobiety, które jakiś zawój miały na głowie, to nawet i tam wkładały te drachmy. No różne były sposoby, ale po to, by ich nie zgubić. Także to raczej miało wymiar praktyczny. Natomiast interpretowanie jak tych drachm jako szczególnych darów, to już jest kolejny etap takiej, można powiedzieć, duchowej interpretacji tekstu i można dalej odszukiwać sens, bo przecież Pismo jest tak bogate, że każdy, o ile oczywiście nie idzie drogą błędnej interpretacji, może znaleźć inspirację i tłumaczyć jakieś fakty ze swojego życia, powołując się na tekst, jaki jest nam wszystkim wspólnie dany.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Szczęść Boże.
Ja chciałem wrócić tutaj do tych nieszczęsnych owiec, które tutaj były poruszone w temacie właśnie. No tutaj Pan Bóg działa nielogicznie, tak jakby to popatrzeć od strony naszej ludzkiej logiki, to jest nielogiczne działanie dla nas, tak? Natomiast my nie jesteśmy w stanie tutaj Pana Boga, że tak powiem, jak to się mówi, rozkminić, tak? Ponieważ tak jak się mówi o tej jednej zagubionej owcy, tak? Która gdzieś tam umknęła i ze stada uciekła, tak? No to nielogicznym jest, ponieważ żaden pasterz, który pasie owce, on już takiej owcy nie wraca z powrotem do stada, bo ona rozprasza po prostu później całe stado. Ona będzie powodowała to, że te owce po prostu będą głupły, tak samo jak one, i one będą chciały uciec. Ona po prostu będzie chciała rozproszyć stado. Także to jest nielogicznym działaniem, że zabiera się owcę, która uciekła, i wkłada się z powrotem do tego stada, tak? To jest takie działanie Pana Boga. No, nasz umysł nie jest w stanie tego po prostu objąć. To obrazuje to, że my jesteśmy po prostu tak mali, tak... Nasz umysł jest niczym w porównaniu z zamierzeniami Pana Boga, z Jego działaniem, z Jego planami i tak dalej. Także tutaj tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję ślicznie. Jak Panu na imię?
Piotr.
Dziękuję, Panie Piotrze. Pozdrawiam, księże profesorze. Proszę bardzo.
Oczywiście słuchacze Jezusa, którzy, spośród których pewnie wielu zajmowało się pasieniem owiec, doskonale wiedzieli ci słuchacze, że to jest nielogiczne. Dlatego też trzeba, ciągle to podkreślam, raczej patrzeć na to, że jest jakiś pewien obraz, który jest niespójny. To jest obraz tych owiec, powrotu tej jednej, ale za nim kryje się rzeczywistość duchowa. Te dwa poziomy, każda przypowieść tak ma, że pierwszy poziom dosłowny, choć czasem nielogiczny, a drugi ten duchowy, bo Jezus chce po prostu pewne prawdy zobrazować. A na temat właśnie tej nielogiczności Boga, jeśli chodzi o miłosierdzie, o której Pan wspomniał, można by przytoczyć tutaj cytaty z Pisma, które to wyjaśniają, bo chociażby Izajasz mówi mniej więcej takie słowa: bo myśli moje nie są myślami waszymi i drogi wasze nie są drogami moimi, mówi Pan. Albo w innym miejscu mowa jest o tym, bo Pan patrzy inaczej niż człowiek. Pan patrzy na serce. Czyli też Bóg ocenia inaczej nas, nasze postępowanie, niż zrobiłby to drugi człowiek. To tak a propos komentarza.
Odbierzemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Poznania.
Pozdrawiam, Pani Mario.
Dziękuję, Bóg zaprosił. Ja jestem bardzo zauroczona słowami takimi, że jak tym miłosierdziem Bożym, że człowiek jednak, jak coś w życiu ma świadomość, że zrobił źle, to kolana się uginają niekiedy przed konfesjonałem ze strachu, a jednak Bóg jest tak po prostu miłosierny. Tyle potrafi człowiekowi, tylko czeka na to zwrócenie się do Niego. Jest tak łagodny. Jestem tym po prostu zauroczona. A nam ludziom nie wolno tak filozoficznie się wgłębiać w niektóre rzeczy. Po prostu myśl Boża jest tak inna, że człowiek choć miał, nie wiem ile czytał, i po prostu miał jakąś taką niby, myślał, że ma wiedzę, nie jest objąć stanie. Ja tak rozumiem, tak myślę, tajemnic Bożych. No, Bóg zapłać, serdecznie pozdrawiam. Ale wdzięczna jestem przeogromnie i dziękuję Jezusowi, za Bogu Ojcu, za tą Jego wielką miłość do człowieka. I jak łatwo nam się wydaje, że to takie trudne, a On z taką miłością czeka, żeby tylko się do Niego zwrócić i pokłonić, czy prosić o jakieś przebaczenie.
Nie Bóg zapłać.
To adopcji, tylko po prostu, w ogóle tak jak z tego, co słucham.
Dziękuję ślicznie, Pani Mario. Proszę bardzo.
O dwa takie momenty, że Bóg jest wspaniały, miłosierny, przebacza nam, kiedy się spowiadamy, prosimy Go o to przebaczenie i czeka. Czekanie jest czynnością taką bierną, a tu było poszukiwanie. Tylko że kiedy Bóg czeka, kiedy ksiądz siedzi w konfesjonale i w imieniu Jezusa przebacza, czy sam Jezus przez niego przebacza grzechy, kiedy uzyskuje grzesznik rozgrzeszenie, to z drugiej strony trzeba powiedzieć, że tak myślę, że powinniśmy to odczytywać, że niby Bóg czeka na nasze nawrócenie, ale przy okazji jest bardzo aktywny, dając nam po drodze różnego typu inspiracje, wskazówki, okazje do tego. My wiele, kiedy grzeszymy, może wiele razy na nie zwracamy uwagi, albo nie chcemy, albo jeszcze uważamy, że nie teraz. Także to jest ta aktywność pasterza. Niby czeka spokojnie, biernie, ale jednocześnie bardzo aktywnie nas poszukuje w ten sposób. Natomiast co do tajemnic Bożych, owszem, one są niezgłębione. Tyle, że Pan Bóg nas obdarzył rozumem i na ile my potrafimy, staramy się te prawdy przybliżyć, zgłębić, wyjaśnić, poznać i tak dalej. I dochodzimy do pewnego momentu, że dalej już przejścia nie ma, dalej nie jesteśmy w stanie Boga zrozumieć i nigdy Go nie zrozumiemy. Niemniej jednak wysiłki czynić ku temu jak najbardziej można. Po prostu na ile tylko nasz rozum, który jest Bożym darem, na to pozwala.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Lubiąża. Słucham pięknego słowa na niedzielę. Pozdrawiam oczywiście księdza profesora i ojca prowadzącego. Właśnie, jest mowa na temat miłosierdzia Bożego i jak w swoich uczynkach, w swoich poczynaniach dochodzimy do tego, co to jest, dochodzimy do sensu, znaczenia miłosierdzia Bożego. Ja, proszę ojca, jestem, no mam dwóch dorosłych synów. Jestem, mam 55 lat prawie i moje dochodzenie do takich wniosków trwało bardzo długo, że tak powiem. To znaczy, zawsze chodziłam do kościoła, bo tak byłam wychowywana w dzieciństwie, w małżeństwie. Szanowałam Pana Boga i właśnie, ale to było tak po prostu. Natomiast od pewnego czasu, a miało to miejsce miesiąc temu, może dwa miesiące temu, poszłam do kościoła i tak sobie myślę, Boże kochany, no wszyscy Cię kochają, mają Cię, powinni Cię kochać, powinni, wierzący, prawda, chrześcijanie, powinni kochać, nie wszyscy kochają Pana Boga, ale powinni, no to ja też bym chciała Cię, Boże, pokochać, ale no ja się modlę, ja mówię koronkę, ja oglądam bardzo aktywnie telewizję, trwam, słucham Radia Maryja, modlę się codziennie prawie na apelu jasnogórskim, Anioł Pański w południe odmawiam w trakcie gotowania obiadu, ale to tak jakoś, no tak normalnie, że tak powiem. I poszłam właśnie na mszę i sobie, mąż zawsze mówi, weź ofiaruj mszę za coś, za kogoś. A ja tak zawsze szłam na tą mszę, no szłam, no po prostu, prawda, przeżywałam ją na swój sposób. I tak może z miesiąc temu, z dwa, sobie pomyślałam, że ofiaruję mszę tym razem za to, żebym pokochała Pana Jezusa. I tak to powiedziałam w taki sposób, można powiedzieć, lakoniczny, jakoś tak, no tak jakoś. Ale z drugiej strony chciałam doznać tego uczucia, bo mówię, ktoś, kto bardzo wierzy w Pana Boga, to mówi, ja kocham Boga, prawda? To jest najważniejsze. No więc ja też chciałam poznać to uczucie i poprosiłam Pana Boga podczas tej mszy, że chciałabym Cię, Boże, pokochać. Patrzyłam na krzyż, na Pana Jezusa, no i ofiarowałam tą mszę. Rzeczywiście przystąpiłam do sakramentu Komunii Świętej i proszę sobie wyobrazić, że to i w moim sercu następuje cały czas pewien proces. I ja to widzę, ja to czuję na co dzień. Ja się bardzo zbliżam do Pana Boga ostatnio i tak i coraz bardziej, a w ogóle to jestem pielęgniarką, pracuję w szpitalu, czyli opiekuję się chorymi pacjentami, pracuję w szpitalu psychiatrycznym, czyli chorymi psychicznie i w szpitalu, i w domu opieki społecznej, czyli inna opieka, prawda, pielęgnacyjna ze starszymi ludźmi leżącymi w łóżku. I tak, ale może tak dokończę z tym moim nawróceniem się. I to trwa codziennie. Ja dzisiaj przyszłam z pracy na przykład z nocki, położyłam się spać i zawsze jak zasypiam, to mówię sobie różaniec, tam dziesiątkę odpowiadam, odmawiam i mi się tak dobrze, spokojnie zasypia. I tym razem chciałam również odmówić różaniec, ale jakoś tak inaczej zaczęłam rozmawiać z Panem Bogiem. No to było niesamowite. I zaczęłam sobie wyobrażać, medytować, jak to było, jak tego Pana Jezusa ukrzyżowali. Dlaczego nie było w pobliżu nikogo, kto mógłby go zdjąć z tego krzyża? Takim prostym rozumem dochodziłam do rzeczy niesamowitych. Byłam pewna, że przecież wśród tych ludzi w tamtych czasach również byli dobrzy ludzie, również byli źli, również byli ludzie, którzy się kierowali miłosierdziem, prawda? I sobie pomyślałam, Boże, jak ja bym tam była, jak ja bym zobaczyła taką Twoją krzywdę, Panie Jezu, ja bym podbiegła, ja bym Cię podniosła za te stopy, żebyś Ty nie zwisał z tego krzyża. To było niesamowite. No oczywiście doszłam do wniosku, że na pewno byli tam tacy ludzie, na pewno chcieli to zrobić, prawda? No sama Matka Jezusa, Matka Boża, milcząc, prawda? Milcząc patrzyła na cierpienie tego ukochanego Syna, na Jego konanie niesamowite proszę ojca.
Tak. Pani Barbaro, my chcemy się odnieść, bo dosłownie zostało nam kilka chwil do zakończenia naszej audycji.
I do tego miłosierdzia, tak odnosimy się proszę ojca?
Tak.
Do miłosierdzia. No więc mówię, to miłosierdzie nas kształtuje, to miłosierdzie nas, jeżeli zrozumiemy sens miłosierdzia, to miłosierdzie nas, że tak powiem, szlifuje, tak jak tą perłę.
Dzięki, prawda? Pani Barbaro, pozdrawiam gorąco, księże profesorze. To już dosłownie ostatnia minuta, zatem także słowo swoistego rodzaju podsumowania naszego dzisiejszego spotkania.
Można podsumować te wszystkie czytania, które składają się na 24 niedzielę zwykłą roku C, mówiąc, że powtarza się w nich ciągle ten sam schemat. Grzech człowieka, skrucha, przebaczenie ze strony Boga, czyli jego akt miłosierdzia. W pierwszym czytaniu Izraelici, którzy składali hołd obcym bogom, odeszli daleko od Pana i wzbudzili w jego sercu gniew. Pan chciał słusznie zresztą ukarać niewierny naród zagładą. Niemniej jednak, dzięki Mojżeszowi, który się wstawił, Pan Bóg zaniechał kary, czyli możemy powiedzieć, że okazał akt łaski, akt miłosierdzia, akt przebaczenia. Ten sam schemat pojawił się w życiu króla Dawida, który popełnił dwa podstawowe błędy i nawet grzechy, bo grzech cudzołóstwa i zlecenie zabójstwa. Jednak kiedy uświadomił mu Bóg grzeszność takiego postępowania, król w wielkiej skrusze wypowiadał słowa: zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, a Bóg się zmiłował. Doświadczył tego również święty Paweł, który jako prześladowca chrześcijan daleko był od Boga, choć myślał, że jest zupełnie inaczej. Uświadomiony postanowił zmienić swoje życie, prosił Boga o miłosierdzie i je uzyskał, o czym wyraźnie wspomniał kilkakrotnie w drugim czytaniu dzisiejszej niedzieli. No a Ewangelia to już jest samo miłosierdzie, które opisane zostało w trzech odsłonach za pomocą trzech obrazów. Niekiedy one nas dziwią, szokują swoją nielogicznością, paradoksalnością, ale tak działa Bóg. Według naszej logiki jest on niezrozumiały, bo miłosierdzie jest tak wielkie. Ale z drugiej strony pamiętajmy, bo o tym dzisiaj nie było mowy i często nieraz o tym zapominamy, że Bóg jest miłosierny, ale jednocześnie jest sprawiedliwy. I nikt nie wykreślił słów, które wypowiadamy. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Ale to już jest chyba temat do innych rozważań innym razem.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, księże profesorze. Jak zawsze na zakończenie możliwość dzięki posłudze Radia Maryja przekazania dobrych słów, życzeń i pozdrowień, więc proszę.
Od 6-7 tygodni jestem proboszczem na takiej maleńkiej parafii Lalkowy, niedaleko Nowego nad Wisłą. Dlatego dzisiaj chciałbym pozdrowić wszystkich moich parafian, zwłaszcza tych, którzy mi dzisiaj pomogli, bo muszę powiedzieć, że za kilka dni przeżywamy wizytację biskupią i naprawdę przyszli parafianie, sporo ich przyszło, z wielkim zaangażowaniem zadbali o ten kościół, a ja im obiecałem, że ich pozdrowię w sposób szczególny, co niniejszym czynię.
Bardzo dziękuję, także pozdrawiamy księdza profesora i mówimy sobie do usłyszenia. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję.
Kończymy dzisiejsze wydanie audycji Szukając Słowa Bożego. Gościliśmy w studiu Radia Maryja księdza doktora Wojciecha Kardysia, wykładowca egzegezy biblijnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Państwu także bardzo gorąco dziękuję za współtworzenie tego spotkania.